były krocie zbrojnego ludu. Setki tysięcy koni rżało na bloniu. Setki tysięcy bawolów, owiec i wielblądów pasły się obok stad końskich. Można było mniemać, że z rozkazu Bożego anioł wypędził ludy z Azji, jak niegdyś Adama z raju, i kazał im iść w strony, w których słońce bledsze i step śniegiem się zimą pokrywa. Więc szli wraz ze stadami, mrowiem nieprzebranym, biali, ciemni i czarni wojownicy. Ileż tam było słychać języków, ile strojów odmiennych błyszczało w wiosennym słońcu. Narody dziwiły się narodom. Obce były jednym, drugich obyczaje, nieznana broń, odmienne wojowania sposoby i tylko wiara łączyła te wędrowne pokolenia. Tylko gdy muezini poczęli wzywać na modlitwę, wówczas te różnojęzyczne zastępy zwracały się twarzą ku wschodowi, jednym głosem wzywając Allaha. Samej służby przy sułtańskim dworze było więcej niż wszystkich wojsk w Rzeczypospolitej. Za wojskiem i zbrojną ochotniczą Hassą ciągnęły tłumy bazarników przedających towar wszelaki, wozy ich wraz z wojskiem płynęły rzeką. Dwóch trójbuńczucznych baszów na czele dwóch wojsk nie miało innej roboty, jeno dostarczać spyży tej ćmie ludzkiej i była wszystkiego pfitość. Sangrytański sandżak czuwał nad całym olbrzymim taborem prochów. Z wojskiem szło 200 dział z tych 10 burzących tak wielkich, jakich żaden król chrześcijański nie posiadał. Beglerbejowie azjatyccy stali na prawym skrzydle, europejscy zaś na lewym. Namioty zajmowały tak wielką przestrzeń, że wobec nich Adrianopol wydawał się niezbyt wielkim grodem. Same sułtańskie, lśniące od purpury, jedwabnych sznurów, atlasów i złotych haftów, stanowiły jakby osobne miasto. Wśród nich mrowiły się zbrojne straże, czarni rzezańcy z Abisynii w kaftanach żółtych i niebieskich, olbrzymi hamalowie z kurdyjskich plemion przeznaczeni do noszenia ciężarów, młode pacholęta z pokoleń Uzbeków o twarzach nadmiarę pięknych, poprzysłanianych jedwabnymi frędzlami i mnóstwo innej służby, pstrej i barwnej jako kwiaty stepowe, to masztalerskiej, to stolowej, to do noszenia lamp, to wreszcie do posługi ważniejszym dworzanom oddanej. Na obszernym Majdanie, naokół sułtańskiego dworu, który przepychem i rozkoszą raj obiecany wiernym przypominał, stały nie tak okazałe, ale królewskim równe dwory wezyra, ulemów i anatolskiego baszy, młodego kajmaka Kary Mustafy, na którego i sułtańskie, i wszystkie w całym obozie oczy zwrócone były jako na przyszłe słońce wojny. Przed namiotami padyszacha widać było świetne straże polachskiej piechoty przybranej w zawoje tak wysokie, że ludzie noszący je wydawali się olbrzymami. Zbrojna ona była w dziryty osadzone na długich ratyszczach i krótkie, krzywe miecze. Płócienne jej schroniska dotykały do schronisk sułtańskich rzemieślników. Dalej szedł obóz straszliwych janczarów, zbrojnych w muszkiety i włócznie, jądro potęgi tureckiej stanowiących. Ni cesarz niemiecki, ni król francuski nie mógł się pochlubić piechotą równą tej w liczbie i bojowej sprawności. W wojnach z Rzeczą Pospolitą miększy w ogóle lud sułtański nie mógł się mierzyć w równej sile z komputowymi wojskami i czasem tylko niezmierną przewagą liczebną przygniatał je i zwyciężał. Lecz janczarowie nawet regularnym chorągwiom jazdy ośmielali się stawiać czoło, budzili oni postrach w całym chrześcijańskim świecie, a nawet w samym Carogrodzie. Częstokroć i sam sultan drżał przed tymi pretorianami, a główny aga tych baranków bywał jednym z najwyższych dygnitarzy w dywanie. Za janczarami stali spachowie, za nimi regularne wojska baszów, a dalej pospolitacka hassa. Cały ten obóz od kilku miesięcy stał już pod Konstantynopolem, czekając, aż się potęga uzupełni przybywającymi z najdalszych stron tureckiego władztwa zastępami i aż słońce wiosenne, wyssawszy wilgoć z ziemi, ułatwi pochód do Lechistanu. Słońce zaś, jakoby także woli sułtana podlegle, świeciło pogodnie. Od początku kwietnia do maja zaledwie kilka razy dżdże cieple zrosiły kuczan kauryjskie blonie. Zresztą nad namiotami sułtana zwieszał się błękitny boży namiot bez chmurki. Blaski dzienne grały na białych plutnach, na bombiastych zawojach, na różnobarwnych kefijach, na ostrzach hełmów, chorągwi i dzirytów, zatapiając wszystko i obóz, i namioty, i ludzi, i stada w morzu jasnego światła. Wieczorem na pogodnym niebie połyskiwał nieprzesłonięty tumanem sierp księżyca i patronował cicho tym tysiącom, które pod jego znakiem ciągnęły się na zdobywanie ziem coraz nowych. Potem wybijał się coraz wyżej na niebo i bladł przy lunie ognisk. Lecz gdy on rozbłysły na całej tej niezmiernej przestrzeni, gdy piesi Arabowie z Damaszku i Alepu, zwani mianem Massala Dziallarów, pozapalali zielone, czerwone, żółte i błękitne lampy wedle sultańskich i wezyrskich namiotów, zdawać się mogło, że to szmat nieba upadł na ziemię i że to gwiazdy tak się mienią i migocą na błoniu.